Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Profesor Grzegorz Górski, politolog i amerykanista z Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu, rozmawia Olga Zielińska.
Witam serdecznie, panie profesorze. Witam również naszych radiosłuchaczy.
Kłaniam się uprzejmie.
Panie profesorze, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyjechał do Europy, by wziąć udział w szczytach NATO, Rady Europejskiej i G7. I czy był to pana zdaniem pokaz jedności siły wolnego świata, bo takie przecież słowa wczoraj padły, czy też jednak pewne rozczarowanie, bo Polska chyba oczekiwała jednak czegoś więcej?
No, jesteśmy cały czas świadkami takiego festiwalu obietnic i takich gruźb, no, za którymi tak naprawdę w sferze faktów no, stoi niewiele. To nie jest najlepszy sposób rozmawiania z Rosją, choć wczoraj przynajmniej na poziomie werbalnym nastąpiła pewna zmiana, ponieważ prezydent Biden był już w stanie wydobyć z siebie taką zapowiedź, że jeżeli Rosjanie będą chcieli używać no, tej broni atomowej czy chemicznej, to Stany Zjednoczone nie pozostaną wobec tego obojętne. No, to jest jakiś mały krok naprzód. Niemniej, no niestety nawet w sferze werbalnej tę wojnę po prostu przegrywamy. To Rosja nadaje ton, to ona straszy, ona wysuwa określone żądania i w ślad za tym formułuje określone groźby użycia takich czy innych środków walki. No a niestety tak zwany kolektywny Zachód jedyne co ma w głowie to, żeby nie doprowadzić do eskalacji konfliktu. No taką metodą wojny z Rosją się po prostu wygrać nie da.
Czyli nie ma zwarcia szyków krajów Zachodu, panie profesorze?
Znaczy, no ono jest na poziomie no, takiego bardzo nisko określonego wspólnego mianownika. No to, że się nie zgadzamy po pierwsze na to, żeby Rosja dokonywała agresji i po drugie, że współczujemy Ukrainie, no to jest jakiś poziom jedności, no bo przecież jeszcze z miesiąc temu to i co do tego nie było zgodności poglądów, no więc w tym zakresie no to ona nastąpiła, tylko no co z tego wynika, jaki jest realny efekt tego, przepraszam, że tak powiem, ględzenia.
No to może nie o ględzeniu. Premierzy państw bałtyckich i Polski wezwali Unię Europejską do wprowadzenia zakazu transportu drogowego towarów z Rosji i do Rosji i Białorusi, a także do uniemożliwienia statkom tych dwóch państw wpływania do portów Unii Europejskiej. Czy jest jakaś szansa, że ten apel spotka się z pozytywnym odzewem krajów Unii Europejskiej?
No ja mam niestety wrażenie takie, że jeżeli w momencie, w którym byliśmy świadkami no, najbardziej takich z pewnego punktu widzenia szokujących obrazków związanych z przebiegiem wojny na Ukrainie, a więc gdzieś tam 2 tygodnie temu, nawet wtedy nie można było sformułować dalej idących rzeczywiście skutecznych sankcji wobec Rosji, to niestety z każdym dniem trwania tej wojny ona po prostu powszednieje. To znaczy to jest po prostu tak, że codziennie oglądane po raz któryś podobne obrazki. Jeżeli nie wydarzy się no, rzeczywiście coś wybitnie spektakularnego, w cudzysłowie mówię o tym, ale no takiego, co będzie rzucać na kolana, no to można powiedzieć, zaczynamy no, umieć żyć z tym problemem, tak patrząc na to z perspektywy Zachodu. Zachodowi się wydaje, że uda się wygrać wojnę no, bez żadnych ofiar, bez żadnych no, świadczeń, danin na tę rzecz. W związku z czym no, ta wymiana towarów, która wydaje się, że powinno być najzupełniej oczywiste, że z kimś, kto jest barbarzyńcą, agresorem, kto chodzi od 2 miesięcy, powtarza, że z nami zrobi to samo i z nami nie tylko w sensie Polski, ale także no, przynajmniej na tym etapie połowy Europy. Przecież nie kryje się z tym, jakie ma cele. Nie wycofał się z żadnego z słowa, które sformułował w tym swoim traktacie, który zaproponował NATO do podpisania, czy później no, mówił także to Ławrow. A więc on nawet nie próbuje kryć tego, że chce zrobić z nami wszystkimi to, co robi dzisiaj z Ukraińcami. No a tam siedzi paru panów, którzy zastanawiają się czwarty tydzień, no, czy można zakazać im, że tak powiem, wysyłać brylanty, jeszcze parę ciekawych rzeczy, czy zakazać handlowania z tymi barbarzyńcami. No to po prostu jest coś, co przekracza w takich normalnych ludzkich kategoriach po prostu wszelkie pojęcie.
A wczoraj po raz kolejny usłyszeliśmy, że nie ma zielonego światła dla misji pokojowej NATO dla Ukrainy, ale pojawiła się taka wypowiedź dzień wcześniej majora rezerwy Mariusza Kordowskiego, który jest prezesem Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa, że skoro nie misja pokojowa NATO, to można stworzyć jakąś inną koalicję, w której w skład weszłaby na przykład Polska, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, Litwa, Łotwa, Estonia, na przykład jeszcze Kanada, który i ta koalicja miałaby się wtedy zdecydować samodzielnie na taki krok. Jak pan się na to zapatruje?
Ja myślę, że ten akurat element, jeżeli będzie, no, można powiedzieć brzydko, rozgrywany poza NATO, on ma szansę materializacji. No, dlatego, że jest oczywiste, że w NATO jest no, tyle krajów, które drżą na myśl o tym, żeby cokolwiek firmować, że to nie ma szansy na jednomyślną akceptację. Ale poza tym, co pani redaktor powiedziała, bo rzeczywiście no, ta tak zwana koalicja chętnych obejmuje w tej chwili około 10 krajów, które byłyby gotowe rozmawiać już konkretnie na temat tego rozwiązania, no to także mamy do czynienia, ale to będzie właśnie rozwiązanie nie jako NATO, tylko tych państw chętnych. No, także mamy tę inicjatywę ustawodawczą w Kongresie Amerykańskim, gdzie ona ma charakter ponadpartyjny, gdzie i republikanie, i demokraci chcą przeprowadzić taką legislację, która by w pewnym sensie także zmuszała Bidena do tego, ażeby taką misję wsparł jako Stany Zjednoczone. Więc wbrew pozorom wydaje mi się, że tu akurat jesteśmy dużo bliżsi pewnego realnego postępu. No i zobaczymy, co się, że tak powiem, uda z tych dzisiejszych, jutrzejszych rozmów z Bidenem, władzą Rzeczpospolitej, uzyskać. Mam nadzieję, że to stanowisko będzie rzeczywiście twarde, no bo chodzi tutaj o najbardziej i najlepiej pojęty interes naszego kraju. Taka misja jest nam po prostu na dzisiaj absolutnie niezbędna.
A G20, panie profesorze, Biden powiedział wczoraj, jestem za wykluczeniem Rosji z G20. Jeśli to się nie uda, powinniśmy zaprosić na spotkania Ukrainę. A przecież przypomnijmy, że ambicje Polski, bo przecież liczymy na to, że Polska zostanie przyjęta do G20. Ale nie ma takiej zgody, nawet chociażby Niemiec, Chin.
Zobaczymy, to tutaj najbliższy szczyt G20 to jest, zdaje się, we wrześniu czy w październiku. No i już mieliśmy, zdaje się, wczoraj zapowiedź chińską, że oni się nie wyobrażają, żeby G20 funkcjonowało bez Rosji. Wczoraj także podano, że prezydent Putin potwierdził obecność na szczycie w Indonezji, więc no, będzie tu wesoło, w cudzysłowie znowu, dlatego że widać, że wokół tego też będzie się toczyła jakaś gra. Oczywiście Ukraina nie zostanie zaproszona jako członek G20, dlatego że ona no, ma jest daleko, jak chodzi
obserwator.
O nawet jeśli chodzi o stan przedwojenny, no, w tej chwili to zupełnie. Natomiast no, myślę, że no, ta formuła pewno, ona i tak miała ulec zmianie na jakieś G22 tam czy coś takiego, więc prawdopodobnie skończy się na tym, że my tam wylądujemy w tej Indonezji. Natomiast no, to będzie także przedmiotem jakichś skomplikowanych rozgrywek.
Panie profesorze, a sama wizyta Joe Bidena w Polsce, co ona oznacza dla nas i w jaki sposób możemy wykorzystać to jako na arenie międzynarodowej, jako państwo właśnie, które wzmacnia swoją rolę na arenie międzynarodowej?
No, to ma kilka wymiarów, no oczywiście przede wszystkim ten pierwszy taki, no bo my żyjemy polityką wewnętrzną, zresztą tak jak no, każdy kraj, no przed podstawą jest to, co się dzieje wewnątrz, na wewnątrz, no to jest jakby to powiedzieć potężny cios, tę całą narrację, która była przez wiele lat suflowana przez przez opozycję, która twierdziła tam o jakichś naszych wyizolowaniach, o kompromitacji na poziomie międzynarodowym, że z nami nikt nie chce rozmawiać. A jednym z dowodów tego to miało być to, że przez ostatni rok był jakiś tam poziom asertywności amerykańskiej, zwłaszcza samego Bidena w stosunku do Polski, no to ta cała narracja oczywiście upada, niezależnie od tego, jakie okoliczności do tego doprowadzają. W drugim wymiarze, no tak, to jest rzeczywiście to potwierdzenie tej pozycji Polski zarówno z perspektywy Stanów Zjednoczonych, jak i no, w szerszym kontekście. No tu się dokonuje całkowita przebudowa architektury europejskiej, tego porządku europejskiego. To w pierwszym rzędzie wynika z tego, że Francja i Niemcy no już taki w sposób bardzo otwarty i można powiedzieć, że wręcz bezczelny wypowiedziały, no, można powiedzieć, jakiś tam rodzaj solidarności i takiej wspólnoty interesów dla tego świata północnoatlantyckiego, w związku z czym no, Amerykanie mają pełną świadomość, że w dalszej perspektywie ich obecność w Europie kontynentalnej, ona może się materializować wyłącznie poprzez współpracę z Polską i bazować na Polsce i Polsce także jako tym zworniku całego obszaru Międzymorza, który w tej chwili no, po prostu nabiera strategicznie, geopolitycznie zupełnie nowej wartości. Niemcy pozostają w tej optyce no, właściwie wyłącznie jako taka baza logistyczna, zaopatrzeniowa, gdzie Amerykanie no mniej więcej w taki sposób, można by powiedzieć, kolonialny będą ją wykorzystywać do właśnie transferu swoich sił, do obecności w sytuacjach zagrożenia poprzez niemieckie bazy lotnicze czy bazy morskie. No i w tym sensie to jest właśnie wyraz tego, że no wykuwa się ten nowy świat. Jaki on będzie, no to w znacznym stopniu będzie też wynikało z tego, jakie realne oczekiwania i wręcz warunki strona polska będzie w stanie Amerykanom postawić, ponieważ za tę naszą nową rolę, za te nasze nowe usytuowania, ale także pozycję frontową i warunkującą nie tylko obecność amerykańską, ale wręcz no, pewien porządek europejski, no powinni nam Amerykanie porządnie zapłacić.
Ale wspomniał pan profesor również o Niemczech. To ja zapytam się o kompas strategiczny, bo do 2025 roku Unia ma dysponować nowymi siłami szybkiego reagowania, liczącymi do 5000 żołnierzy. Tak zdecydowali w poniedziałek w Brukseli ministrowie 27 krajów Unii Europejskiej, a minister obrony Niemiec Christine Lambrecht zaproponowała, że to niemiecka Bundeswehr miałaby stanowić trzon nowych sił i właśnie określiła te plany jako te siły szybkiego reagowania, jako militarne centrum koncepcji. Panie profesorze, czy to jest potrzebne Europie? Siły militarne Europy pod przewodnictwem Niemiec. Jak pan się na to zapatruje?
Na pewno Niemcom jest to potrzebne w ich strategii no, kolaborowania z Rosją w dłuższej perspektywie. Z perspektywy naszej, powiem tak, no, te 5000, które oni tam sobie będą chcieli stworzyć z Cypryjczykami, Maltańczykami i Luksemburczykami, to jest w ogóle no, coś bez absolutnie żadnego znaczenia. To w sensie konfrontacji militarnej z tym głównym naszym dzisiejszym wrogiem, to jest ilość, ja już nie mówię o jakości, bo sobie wyobrażam, jakiego rodzaju miała to być armia, patrząc na to, w jakim stanie jest dzisiaj Bundeswehr, to powiem tak, no ja bym nie chciał mieć takiego wsparcia w przypadku konfrontacji z Rosją. Niech oni sobie tam to robią. Rozumiem, że dociera do nich powoli, w jaki stan zapędzili Niemcy swoją polityką w krótkim czasie, więc próbują wyjść z tego impasu. Dla nas jest to no, rzecz, powiedziałbym, bez żadnego praktycznego znaczenia. Mm-hmm.
To zapytam jeszcze o pieniądze. Biuro Prasowe Parlamentu Europejskiego poinformowało wczoraj, że posłowie odblokują nadzwyczajne środki dla uchodźców, ale uwaga, nie będzie nowych środków unijnych dla Polski na pomoc właśnie dla uchodźców z Ukrainy, bo pozwala to na przecież korzystniejsze zaliczkowanie środków. Tyle, że uwaga, już rozdzielonych na samorządy i przyznanych Polsce na odbudowę po pandemii koronawirusa, a przecież nie przyznano nowych środków, nie odblokowano pieniędzy z Unijnego Funduszu Odbudowy. Jak to odczytać, te słowa? taka zapowiedź no dawania pieniędzy, których nam naprawdę nie dają.
To jest praktyczny wyraz solidarności właśnie europejskiej, że tak powiem, takim bieżącym wydaniu. No, jeżeli ktoś naprawdę ma złudzenia, że po pierwsze coś tam nam zostanie odblokowane, zmieni się sposób widzenia, dlatego że my dzisiaj ponosimy naprawdę heroiczny, samodzielny wysiłek do tego, ażeby tak naprawdę utrzymać Ukrainę przy życiu, bo także pomoc dla tych milionów ludzi, którzy opuszczają Ukrainę, to jest przecież także pomoc w tej realnej obronie Ukrainy przez ich ojców, braci, kuzynów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli w ogóle w tej sytuacji toczy się jakakolwiek dyskusja na ten temat, no to tylko pokazuje, do jakiego dna ci ludzie po prostu dotarli. Liczenie na cokolwiek z tamtej strony naprawdę byłoby dzisiaj niestety wielką naiwnością. I ja już dzisiaj przecież widzimy takie próby zmiany narracji. Wczoraj ukazał się raport Amnesty International, z którego wynika, że w Polsce nie dzieje się nic innego, jak tylko są gwałcone ukraińskie kobiety, bite ukraińskie dzieci. No i jeszcze co tam sobie wybitni działacze Amnesty International na tym etapie wymyślili. Ja tylko przestrzegam, co się będzie działo za kilka tygodni. To będzie kraj, w którym Polska będzie krajem, w którym odbywać się będzie masowy, systemowy rasizm w stosunku do Ukrainy i Ukraińców. No niestety dzisiaj ten poziom upadku tej kultury zachodniej i tych liderów Zachodu jest tak wielki, że te ruchy no, absolutnie mnie nie dziwią. A liczenie na istotne pieniądze, mówię o istotnych pieniądzach, które wynikają z tych liczb, które są. No, przypominam, że my mamy dzisiaj o połowę więcej uchodźców niż cała Europa miała tylko w 2015 roku. I nie dostaliśmy właściwie na to złamanego euro, a Turcja jest pasiona przez kolegów pana Tuska miliardami euro rocznie tylko po to, żeby przetrzymywać ich w urągających życiu warunkach gdzieś tam w obozach przejściowych w Turcji. No to też jest obraz tego, w jakim systemie żyjemy, jaką mamy realną solidarność europejską i jak jesteśmy przez tych liczy krupów po prostu traktowani.
Bardzo pesymistyczna konkluzja, ale niestety bardzo realistyczna. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.